W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Watykan. W niedzielę chrztu pańskiego ojciec święty Franciszek ochrzcił w kaplicy Sykstyńskiej 27 niemowląt. Spotkał się też z wiernymi na modlitwie Aniu Pański.
Przed południem papież przewodniczył mszy świętej, w jej trakcie udzielił sakramentu chrztu 12 chłopcom i 15 dziewczynkom. W homilii ojciec święty zauważył, że głównym zadaniem rodziców jest przekazywanie wiary swoim dzieciom.
Wiara musi być przekazana. I to jest praca, która należy do was. To jest zadanie, które wy musicie uczynić. Przekazać wiarę. Przekazywanie wiary. To jest zadanie. I to się wszystko dzieje w domu.
W południe papież Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Aniu Pański.
W swoich rozważaniach ojciec święty wskazał, że święto chrztu pańskiego jest dobrą okazją, aby odnowić z wdzięcznością i przekonaniem przyrzeczenia naszego chrztu, zobowiązując się do codziennego życia zgodnie z nimi.
Chrzest jest początkiem życia publicznego Jezusa, Jego misji w świecie, jako posłanego przez Ojca, aby ukazać Jego dobroć i miłość do ludzi. Misja ta dokonuje się w stałej i doskonałej jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Również misja Kościoła i każdego z nas, by była wierna i owocna, musi się wszczepić w misję Jezusa.
Papież przypomniał też, że niedziela chrztu pańskiego kończy w Kościele okres Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji kolędy śpiewa się jeszcze do 2 lutego.
Homilie oraz rozważania papieża w całości możecie Państwo znaleźć na www.radiomaryja.pl.
W Krakowie odbyła się konwencja programowa Porozumienia Jarosława Gowina. Gościem honorowym była wiceprezes PiS-u, wicepremier Beata Szydło. Ze względu na niedyspozycję do Krakowa nie przybył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
Podczas konwencji przedstawiono propozycje programowe dotyczące polityki europejskiej, rozwiązań dla dużych i średnich miast oraz szczegóły programu Energia Plus, a także rozwiązania dla służby zdrowia i z zakresu bezpieczeństwa.
Filarem programu dla małych i średnich miast jest deglomeracja, wskazywał wicepremier, szef porozumienia Jarosław Gowin. Zapowiedział, że podstawy programowe porozumienia będą rozwijane w debacie z udziałem wielu środowisk. Propozycje te, jak mówił, będą na sztandarach Zjednoczonej Prawicy.
Te trzy filary programowe, program Energia Plus, program porozumienia dla Euro, program adresowany do małych, średnich, dużych miast. To są zapowiedzi tego, co porozumienie będzie przedstawiać sukcesywnie w kolejnych miesiącach. Mamy już pomysły na inteligentne miasta, sprawną administrację, pomysły na smart cities, więc czemu nie mielibyśmy wykorzystać tych doświadczeń dla administracji publicznej na innych szczeblach? Nad tym pracuje grono ekspertów, naukowców. Mamy program, który opracowuje inny zespół ekspertów pod kierunkiem pana ministra Romualda Szeremietiewa, program związany z obronnością Polski.
Zjednoczona Prawica położyła solidny fundament pod przyszłość Polski, ale to jest dopiero pierwszy krok, mówiła wicepremier Beata Szydło. W 2019 roku musimy uzyskać od naszych rodaków prolongatę rządów, podkreśliła. Taka jest nasza misja, zmieniać Polskę, budować dobrą przyszłość dla Polaków, dodała Szydło.
Wicepremier wymieniła też wspólne sukcesy Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach.
To jest nasz wspólny sukces i z tego możemy być po tym czasie dumni. Przywróciliśmy godne życie polskim rodzinom. Te nasze działania, te lata naszej wspólnej pracy przekładają się dzisiaj na wymierne wskaźniki, które są przytaczane nie tylko przez naszych polityków, nie tylko przez nasze media, ale pokazują się również w tym wymiarze europejskim. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Praktycznie nie mamy dzisiaj problemu z bezrobociem. Udało nam się skutecznie zlikwidować ubóstwo wśród dzieci. Udało nam się pobudzić polską gospodarkę.
Założenia programu Energia Plus przedstawiła na konwencji wiceprezes porozumienia, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Program ten, jak podkreśliła, będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy. Zapowiedziała, że rozwiązania z pakietu Energia Plus ruszą jeszcze w tym roku.
Skorzystają rodziny, które w ten sposób obniżą koszty energii elektrycznej w swoich gospodarstwach. Średnio szacujemy, że na gospodarstwo domowe mieszkające w średniej wielkości domu, to jest oszczędność rzędu 2,5 tysiąca złotych w skali roku. Wiemy dobrze, że to oznacza, że ta rodzina nie tylko oszczędzi, ale i zarobi w ten sposób. Drugim beneficjentem będzie mały i średni polski biznes. Ten, który znowu obniży sobie rachunki, dostanie dodatkowe źródła przychodu, ale także ten biznes, który powstanie, te ci przedsiębiorcy, którzy będą mogli dostarczyć nam te rozwiązanie. Dziś mamy ich około 15 milionów. Jeśli uruchomimy nasz program, będziemy mieć znacznie więcej miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, które będziemy mogli rozwijać.
Minister dodała, że rząd chce zrównać podatek VAT na poziomie 8% dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. Dodała, że dzięki temu w tym roku w Polsce pojawi się 50 tysięcy takich instalacji.
Do Krakowa przyjechało około 950 członków i sympatyków porozumienia.
Postulat rozdziału Kościoła od państwa jest niedorzecznością, wynika z ignorancji, wskazał ksiądz profesor Tadeusz Gus.
Gość rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam odniósł się do ostatnich ataków na Kościół. Środowiska liberalno-lewicowe zwracają uwagę m.in. na potrzebę rozdziału Kościoła i państwa.
Ksiądz profesor Tadeusz Gus zwrócił w tym kontekście uwagę m.in. na zapisy konstytucji, w których jest mowa o autonomii państwa i Kościoła.
O żadnej tożsamości państwa i Kościoła w brzmieniu Konstytucji RP nie mamy do czynienia. W związku z tym ten krzyk o rozdział Kościoła od państwa jest niedorzecznością. To wynika z ignorancji, po prostu z zawinionej nieświadomości, niewiedzy o wzajemnych relacjach, o tym, że Kościół i państwo cieszą się względną autonomią i wypełniają swoje zadania, państwo w zakresie natury Polaków, a Kościół w zakresie łaski.
W piątek Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt, który przewiduje m.in. zniesienie finansowania religii z budżetu państwa, czy niewliczanie oceny z tego przedmiotu do średniej ocen.
Wcześniej na początku miesiąca swoją propozycję w kwestii relacji państwo-Kościół przedstawiła Inicjatywa Polska.
Projekt zaprezentowany przez liderkę inicjatywy Barbarę Nowacką zakłada m.in. zniesienie finansowania z budżetu państwa lekcji religii, czy likwidację funduszu kościelnego.
Ojcowie Paulini, mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi gromadzą się w Bazylice Jasnogórskiej na nowennie ku czci świętego Pawła, pierwszego pustelnika.
Rozważania i śpiew hymnu sławiącego patriarchę zakonu Paulinów. Tak przez 9 dni będą wyglądały wieczory z nabożeństwem popularnie zwanym Pawełkami. Odbywają się one w kaplicy świętego Pawła.
Każdego dnia nowenny wygłaszane jest słowo o życiu i misji świętego Pawła pustelnika oraz o duchowości paulińskiej. Każde Pawełki kończą się szczególnym aktem czci, ucałowaniem relikwii świętego Pawła Pustelnika.
Ten święty przypomina dziś nam, że niezależnie od tego, na jakiej pustyni życiowej się znajdujemy, to możemy być szczęśliwi, bo Bóg jest przy nas, powiedział ojciec Andrzej Grat. Jak dodał, chodzi tylko o to, żebyśmy go chcieli tam odnaleźć.
Choć historia świętego Pawła, żywot jest bardzo krótki, bo Paweł większość swojego życia spędził na pustyni w ukryciu, to jednak dzięki temu, że co roku na nowo mogę przyglądać się tej postaci. Zawsze na nowo coś odkrywam i zawsze święty Paweł jest takim człowiekiem, choć żyjącym w III wieku, to dla mnie ciągle aktualnym i pomagającym mi na nowo ciągle moje powołanie i zakonne, i kapłańskie przeżywać i odnawiać. Choć dzieli nas wiele wieków, to myślę, że Paweł przede wszystkim przez swoją determinację pokazuje nam, że nawet dzisiaj w życiowych naszych pustyniach możemy odnaleźć szczęście. Paweł ten czas na pustyni, swoje życie, 90 lat spędził w obecności Boga.
Dla ojca Sebastiana Mateckiego to już 38. nowenna w paulińskim życiu. Widzę, jak człowiek dojrzewając w latach różnie przeżywa te nowenny i w jakiś sposób dojrzewa do przeżywania nowenny, mówił zakonnik.
Osobiście bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że od pewnego czasu mogę przeżywać się tu na Jasnej Górze, ponieważ od nowicjatu do lat, kiedy pracowałem najpierw po klerykacie w Warszawie, a później na Skałce, Nigdy nie uczestniczyłem w jasnogórskich pawełkach, a tu doznałem pewnego olśnienia, bo ten splendor tego, co się stanowi całą oprawę, a więc oczywiście cudowna świątynia przybrana, bardzo uroczysta forma, wielość ojców, wielka wspólnota, sporo ludzi uczestniczących, orkiestra i ta nowenna ma swój bardzo uroczysty wymiar, a to pomaga przeżywać.
Warto przypomnieć, że święty Paweł jest uznawany za szczególnego patrona i opiekuna matek spodziewających się rozwiązania lub pragnących mieć potomstwo. Dlatego główna uroczystość, która przypada w ostatnim dniu Pawełków, połączona jest zawsze ze specjalnym błogosławieństwem dzieci.
W Polsce i poza jej granicami trwają tradycyjne spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. W sobotę jedno z nich odbyło się w Kanadzie. Zorganizowali je członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w mieście Londyn.
Doroczne spotkanie rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ojciec Jan Król. Adam Kapuściński, członek tamtejszego Koła Przyjaciół Radia Maryja, wskazuje na znaczenie katolickiej rozgłośni.
Radio u nas praktycznie gra na okrągło. To jest pełna ewangelizacja, no i modlitwa i jeszcze wszystkie wiadomości, jesteśmy na bieżąco, co się dzieje w Polsce. Nieraz mamy, się wydaje, że mamy lepsze rozeznanie, co się dzieje w Polsce niż ci, co mieszkają tam na miejscu, bo nie mamy jakoś tych wiadomości zagłuszanych przez inne stacje i nie mamy tego mętlika w głowie.
A szczegółowy plan spotkań dostępny jest na www.radiomaryja.pl.
Dawid Kubacki wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Na trzeciej pozycji uplasował się Kamil Stoch. Lider klasyfikacji generalnej cyklu Japończyk Ryoyu Kobayashi był siódmy.
Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. Dziesiąty był Piotr Żyła, 25. Maciej Kot, 29. Jakub Wolny i 30. Stefan Hula.
Wygrane Kubackiego to 80. zwycięstwo Polaka w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich.
To były wiadomości w Radiu Maryja.